Panie Jezu, Ty jesteś naszym Bogiem, jesteś naszym Panem, jesteś naszym Odkupicielem, jesteś źródłem naszego życia, jesteś światłem naszego życia, jesteś miłością naszego życia, Panie. Bez Ciebie nie byłoby nas, Panie. Bez Ciebie, Panie Jezu, nasze życie byłoby tylko pustką, Panie. Ale Ty, Panie, swoją miłością, Panie, spowodowałeś to, że nasze życie rozkwitło. Ty, Panie Jezu, spowodowałeś to, że nasze życie z wody stało się winem, nabrało barw i smaku. Chryste, dziękuję Ci za to, że jesteś. Powierzam Tobie czas tego kazania, powierzam Tobie czas tego słowa. Modlę się, Duchu Święty. Choć to, co przygotowałem, jest niedoskonałe, choć jestem niedoskonały, Ty, Duchu Święty, jesteś doskonały. Bądź uwielbiony, Panie. Amen. Chciałbym powiedzieć Ci na początku taką historyjkę, jaką usłyszałem w pewnym kazaniu. Pewien kaznodzieja zaprosił chyba swoją ciocię na nabożeństwo i głosił kazanie. Mówił, że kiedy głosił te kazanie, mówił, że czuł, jak Duch Święty dotyka jego serca, jak mocno przechadza się po tych wszystkich ludziach i był tym pod bardzo mocnym wrażeniem. Więc kiedy skończył nabożeństwo, i zszedł, podszedł do swojej cioci i mówi: ciociu, jak? A ciocia mu spojrzała na niego i mówi mu: wiesz co? Te kwiaty do kazalnicy to w ogóle nie pasują. I on wtedy mówi, że po prostu był załamany, ponieważ głosił, czuł, że Bóg jest w tym, ale jego ciocia siedziała i gdzieś po prostu była w innym świecie. Ostatnio z moją żoną oglądaliśmy taką bajkę o emocjach. Jest tam taka bardzo ciekawa scena, gdzie żona zaczyna mówić do swojego męża, zaczyna po prostu już prawie krzyczeć. Jest pokazane, co myśli mąż. I w jego umyśle widać mecz hokeja. Mąż w ogóle nic nie słyszał. Dopiero kiedy został mocno wstrząśnięty, to obudził się i zaczął słuchać tego, co było mówione. Jestem 12 lat w kościele i wysłuchałem tysiące kazań. I przyznam wam, że czasami jak siedziałem na kazaniu, to w mojej głowie leciał mecz albo coś innego. I chciałbym, żeby dzisiaj nie było takiej sytuacji. Wierzę, że to, co gdzieś pojawiło się w moim sercu, kiedy przygotowywałem to kazanie, że faktycznie zainspirował Duch Święty. Jest to słowo do mnie, jest to słowo do nas. I przyjmij to jako słowo od Boga, jako słowo nie od Jacka Nerkowskiego, ale że może Bóg coś ma do powiedzenia przez to, co chcę się dzisiaj dzielić. Kiedy kilka lat temu rozmawiałem z moim przyjacielem, jak zaczynałem mówić kazania w Bydgoszczy, to zapytałem go, powiedz mi, co, jakąś taką jedną najcenniejszą radę, jak przygotowywać dobre kazanie. I mój przyjaciel powiedział mi coś takiego, że żeby przygotowywać dobre kazanie, to nie chodzi o to, żeby ładnie przygotować jakiś temat, ale jest coś trudniejszego w przygotowaniu kazania. Powiedział, najważniejsze jest to, by wsłuchać się w głos Ducha Świętego, co powie. Bo jeżeli usłyszysz głos Ducha Świętego, to nawet jak to nie będzie składne, to wiesz, że Bóg będzie mówił do ludzi. Ale jeśli można przygotować temat, jeśli nie będzie tam Boga, nie będzie tam Ducha Świętego, to będzie tylko suchy temat, który odbije się echem i nic z tego nie będzie. Więc zachęcam nas, ja mam otwarte serce na temat, który przygotowałem, ponieważ nim żyłem. Powiem wam, że kiedy już dłuższy czas modliłem się o to kazanie, to chodził mi taki temat, żeby mówić o tym, że Jezus Chrystus jest skarbem mojego życia, naszego życia. I myślałem, że będę mówił o tym, ale w czwartek, kiedy modliłem się o to, przyszły trzy słowa i wierzę, że to jest coś, co Bóg chce dzisiaj wbić w nasze serca. I przyszły mi trzy słowa. Jest to słowo pokój, przebaczenie i pojednanie. I chciałbym dzisiaj mówić pokrótce na te tematy. Pokój, przebaczenie i pojednanie. Kiedy byłem jeszcze osobą niewierzącą, miałem wtedy, nie wiem, może 14 lat, oglądałem sobie TeleExpress i pamiętam, w TeleExpressie była bardzo dziwna informacja, bo pokazali jakąś wioskę na jakiejś wyspie i prezenter mówił, że zgubiła się gdzieś na łodzi rybackiej pewna załoga rybacka i przez 7 miesięcy gdzieś dryfowali po oceanie i nie mogli znaleźć drogi do domu. I po tych 7 miesiącach wrócili i jeden z tych rybaków powiedział coś do kamery i powiedział tak, że byliśmy przez 7 miesięcy na oceanie, sami, zgubiliśmy się, ale mieliśmy ze sobą Biblię, którą codziennie całą załogą siadaliśmy i czytaliśmy i modliliśmy się do Boga. I po 7 miesiącach ta załoga wraca do swojego domu, do miejsca, gdzie zgubić się na oceanie, gdzie nikt o tobie nie wie, tylko Bóg. I Bóg doprowadził ich do domu. I wierzę głęboko w to, co słyszałem przed wielu laty. Nie byłem jeszcze nawet wtedy wierzący, ale to tak jakoś zapadło w moje serce, że pamiętam to do dzisiaj. Jest dla mnie z tego pewna lekcja, że kiedy czynimy tą księgę, Biblię, czymś ważnym, czymś priorytetowym w naszym życiu. I tak jak ci rybacy, pomimo różnych miejsc w życiu, jakie mamy, a naprawdę czasami płyniemy przez różnego rodzaju sytuacje, i kiedy w tych miejscach w swoim życiu sięgamy do Słowa Bożego codziennie, pomimo emocji, uczuć, to Bóg, tak jak tych rybaków, i nas doprowadzi do domu. Wierzę w to gorąco. Ale pokój. Na początku pewien werset z Ewangelii Jana 14:27. Nie wiem, tu nie ma wyświetlacza, bo Jacek gdzieś poszedł. I werset z Ewangelii Jana 14:27 mówi tak. Jezus powiedział: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Jezus tutaj mówi, że przyszedł, aby dać człowiekowi pokój. I Jezus mówi, że ja przyszedłem dać pokój nie tak, jak daje świat. Czyli świat też nam daje pokój, ale pokój, jaki daje nam świat, jest inny. Jaki jest pokój, który daje nam świat? Świat daje nam pokój, który jest ulotny. Kiedy wszystko dzieje się dobrze, kiedy nie ma wojny, kiedy nie ma w wiadomościach informacji, że panuje epidemia czegoś tam, to czujemy się w porządku, mamy pokój. Ale wystarczy jedna informacja, wystarczy, że media zaczął bębnić konkretnie o jakimś kryzysie i automatycznie w tobie i we mnie burzy się coś. Jeśli przyszedłby czas wojny do Polski, pokój, który daje świat, pęka jak mydlana bańka. Jezus mówi, że Jego pokój jest czymś innym. Na czym budujemy swoje życie? Czy mamy w sercu pokój, który przynosi Jezus? Jezus powiedział w liście do Kolosan 3:15 takie słowa, apostoł Paweł. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście, w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusa. List do Filipian 4:7 mówi tak. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. List do Filipian 4:7. I Biblia mówi, że pokój od Jezusa, Chrystusa, jaki możemy mieć, jest to pokój, który jest niczym niezachwiany. Jest to pokój, którego nie mogą zniszczyć żadne okoliczności. Żadna wojna, żadna relacja, żadna epidemia. I to jest dla nas, dla każdego z nas, to jest bardzo dobra wiadomość. To jest Ewangelia, czyli dobra nowina, że Bóg mówi, ja daję każdemu z was ten pokój. Powiem wam, że ostatnio w domu przechodziliśmy choroby. Każdy przeszedł, cały dom. Ja już myślałem, że koniec ze mną. Już zwątpiłem o życiu swoim. Jak to apostoł Paweł powiedział w jednym z listów. I już po prostu w takiej frustracji któregoś wieczoru usiadłem i powiedziałem, Panie, po prostu pomóż mi. I otworzyłem Biblię, na chybił trafił. I otworzyłem na psalmie 62. I kiedy zacząłem czytać ten psalm z głębi serca, to to, co przyszło po chwili, to wypełnił mnie głęboki pokój. Boży pokój. Chciałbym przeczytać kilka wersetów z tego psalmu. Psalm 62 od wersetu 9. Mówi tak. Ufaj mu narodzie w każdym czasie. Wylewajcie przed nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. Tylko tchnieniem są synowie ludzcy, synowie mężów zaś zawodni. Na wadze podnoszą się w górę. Wszyscy oni lżejsi są niż tchnienie. Nie ufajcie wyzyskowi, ani nie pokładajcie w grabieży daremnie na ziemi. Gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego serce. Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że moc należy do Boga. I to są bardzo wielkie słowa, które mówią o tym, że nie powinniśmy pokładać swojego pokoju, nie powinniśmy pokładać różnych dziedzin w naszym życiu, w człowieku, w okolicznościach. Ale tu jest to bardzo ładnie ujęte. Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem. Wszelka moc i władza należy do Boga. I na tym powinien opierać się nasz pokój. W Ewangelii jest opisana sytuacja, kiedy Jezus stał przed Piłatem i nic nie mówił. Jest napisane, że Piłat mówił do Jezusa: słuchaj, czy ty nie wiesz, że ja mam władzę? Że mam władzę ciebie uwolnić, mam władzę ciebie skazać? Nie bronisz się? Jezus powiedział mu słowa, które są też w tym psalmie, sformułował je inaczej. Powiedział mu: nie miałbyś żadnej władzy nad mną, żadnej, gdyby nie była ci dana z góry. Jezus wiedział, Jezus miał pokój. W naszym życiu czasami też przychodzą różne piłaty, które próbują coś mówić, że jest tak albo inaczej. Weźmy to sobie do serca. Wszelka moc należy do Boga. Biblia mówi, że wszyscy synowie ludzcy, wszystkie plecy, jakie człowiek może mieć w swoim życiu, znajomości, którymi może wchodzić do różnych miejsc, Biblia mówi, synowie ludzcy są lżejsi niż tchnienie. Są niczym. Bóg ma prawdziwą i realną moc. Jaki pokój miał Jezus? W Ewangeliach jest opisana sytuacja, kiedy uczniowie wypłynęli łodzią na morze i nagle zerwał się potężny sztorm. Uczniowie wpadli w panikę, zaczęli wątpić w to, że w ogóle przeżyją. A co robił w tym czasie Jezus? Ktoś pamięta? A Jezus spał. Tu burza, pioruny, uczniowie mówią: już po nas, a Jezus smacznie śpi. Obudzili go, zgromił burzę, załagodził to całą sytuację. Uczniowie odwdzięczyli się Jezusowi, kiedy przyszły godziny cienia na Jezusa, kiedy był w ogrodzie Getsemane. To uczniowie spali, a Jezus. A wtedy rozgrywała się największa wojna w życiu Jezusa, wojna o każdego z nas. Kolejnym przykładem jest Paweł i Sylas, którzy pobici lądują w więzieniu, zakuci w dyby, ich plecy były posiekane rózgami. Jest napisane: wielbią Boga. Mieli w sobie coś, co pomimo okoliczności wypełniało ich serce, że mieli pokój. Jest napisane, że więźniowie przysłuchiwali się im, a kiedy Bóg otworzył drzwi więzienia, to tam, gdzie oni wielbili Boga, była tak potężna atmosfera Bożej obecności, że nikt nawet nie uciekł. Boży pokój, jaki daje nam Bóg, jest potężny. Na pewno wielu z was czytało taką książkę, która jest zatytułowana Człowiek z nieba. Jest to o chińskim misjonarzu, bracie Junie, i tam chciałbym podzielić się takim jednym świadectwem z tej książki. Jest tam opisana taka sytuacja, kiedy brat Jun po kolejnym przesłuchaniu, gdzie został pobity, on był wyśmiewany i wyszydzany przez swoich współwięźniów. Jego współwięźniowie często załatwiali się na niego i naprawdę przeżywał w więzieniu masakrę i wylądował w tym chińskim więzieniu z powodu głoszenia Ewangelii, z powodu tego, że zakładał kościoły, że był misjonarzem i z powodu tego, że był wierny Jezusowi. I naprawdę to, co robili z tym człowiekiem, to robili z nim miazgę psychiczną i fizyczną. Jest w tej książce opisany taki moment, że kiedy on był już na skraju jakiejkolwiek siły, mówi, że zaczął modlić się do Chrystusa i mówił, że właśnie w tym momencie, gdzie był zmiażdżony po prostu do cna, Jezus spotkał się z nim. Mówił, nie wiem, jak to jest możliwe, ale w tamtym momencie czułem się najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Przyszedł głęboki pokój. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, ale coś mi mówi to o Chrystusie. Że prawdziwe szczęście i prawdziwy pokój jest tylko, kiedy jesteśmy w głębokiej relacji z Chrystusem. Nic innego nie może nam tego dać. I taki brat Jun, który siedzi w więzieniu, pobity, wyszydzony, mówi, że doświadcza najszczęśliwszej chwili swego życia w spotkaniu z Jezusem. A w różnych książkach czytam o bogatych ludziach, którzy mają pieniądze. I jakaś mała stopa procentowa spada w dół i ich życie legnie w gruzach. Bogaci ludzie wpadają w głębokie depresje. Bogaci ludzie, mający domy, popełniają samobójstwa. I wiecie, czasami próbuję sobie porównać, jak to jest, że zdeptany człowiek doświadcza pokoju, a drugi, który ma wszystko, co świat oferuje, nie jest w stanie wytrzymać sam ze sobą. To Chrystus. Tylko On może sprawić to, że nasze życie będzie pełne i żadna okoliczność nie będzie w stanie tego zburzyć. Nie wiem, czy kojarzycie takiego człowieka, który nazywa się Paweł Franczuk. Rosjanin, chociaż brzmi po polsku, ale ze głoszenia Ewangelii w wojsku w czasach komunizmu jego dowódcy byli tak wściekli, że zesłali go do tajgi. Kilka dni wieźli go samochodem, potem wyrzucili go z tego samochodu, dali mu siekierę i pozostawili go w głębokiej tajdze. To był wierzący człowiek. I mówi, że pierwsze, co w nim zaczęło się włączać, to panika. Mówił, że Bóg do niego wtedy przemówił i powiedział mu, jeśli spanikujesz, to umrzesz. I to go jakby otrzeźwiło. I wiecie, i ten człowiek, który w ogóle nie znał się na technikach survivalu, wylądował w głębokiej tajdze tylko z siekierą, przeżył. Przeżył spotkanie z niedźwiedziem, przeżył spotkanie z różnymi zwierzętami, które normalnie by go rozszarpały. I Bóg w cudowny sposób uratował tego człowieka. Mówił, że kiedy był w tej tajdze, to przychodziły mu różne myśli, które mówiły mu, co ma robić, jak ma budować sobie szałas. On nie znał się na tym. Ale Bóg w cudowny sposób uratował tego człowieka. Jeszcze raz przeczytam Ewangelia Jana 14:27. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Biblia często na słowo pokój używa takiego słowa, które brzmi szalom. W Izraelu ludzie, Żydzi pozdrawiają się tym słowem. Mówią szalom. Ole, to gorące. W Izraelu ludzie pozdrawiają się tym słowem szalom. Muzułmanie używają bardzo podobnego słówka, które brzmi salam. Co oznacza słowo szalom? Wiecie, szalom to nie jest słowo, które mówi tylko o pokoju militarnym, ale szalom jest to pokój, który ma bardzo, bardzo głębokie znaczenie. W Biblii jest Bóg nawet jest nazwany Jahwe Shalom, Bóg pokoju. Słowo szalom odnosi się do trzech relacji. Do relacji ja i Bóg. Słowo szalom, pokój, odnosi się do relacji ja i inni ludzie. Słowo szalom odnosi się do relacji ja sam ze sobą. I piękne jest to, że Bóg mówi, ja chcę dać wam pokój szalom, Boże szalom, które wpłynie na relację moją z Chrystusem, moją z innymi ludźmi i moją z samym sobą. Pokój we wszystkich dziedzinach życia. To jest głębokie szalom. Bożą wolą dla nas jest, byśmy tego doświadczali. W każdej dziedzinie. I chciałbym teraz przeczytać werset, który jest wyzwaniem dla nas. Mateusza 5:9. Mówi tak. Błogosławieni pokój czyniący, ale bowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Błogosławieni pokój czyniący, ale bowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Żyjemy z Jezusem. Każdy z nas przeżył z Chrystusem różne lata. I Bóg wzywa nas. Nie do teorii, ale wzywa nas do praktyki. I mówi, że mamy być ludźmi, którzy gdzie wchodzą, przynoszą pokój. Z ludźmi, którzy gdzie wchodzą, wnoszą szalom. Wnoszą szalom w swoje życie, wnoszą szalom, Boży szalom, w swoją rodzinę. Wnoszą szalom, Boży szalom, w Kościół. Wnoszą szalom w zakład pracy. Wnoszą szalom do szkoły. To jest wyzwanie, które rzuca Tobie i mnie Jezus. Czy jesteś człowiekiem, który czyni pokój? Boże szalom. Chciałbym teraz przejść do tematu przebaczenia. Biblia mówi o Jezusie Chrystusie. Jest taki werset, że Jezus we wszystkim jest pierwszy. On jest pierwszy w czynieniu pokoju. Jezus jest pierwszy i najlepszym wzorem w przebaczeniu. Chciałbym przeczytać taki werset z Ewangelii Mateusza 7:24 się zaczyna. I tak. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce i spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku i spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych mów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego. Znamy bardzo dobrze ten fragment o dwóch fundamentach. Chciałbym poruszyć ten werset w kontekście właśnie przebaczenia. Jezus mówi o tym, że to, co odróżnia chrześcijanina, to, co odróżnia jego naśladowcę, to wykonywanie i praktykowanie Bożego Słowa. Biblia mówi w tym wersecie o dwóch ludziach. Dwóch słuchało Słowa Bożego. Dwóch napełniało się Słowem Bożym. Dwóch słuchało kazań w kościele. Ale jeden runął, a drugi się ostał. Ostał się ten, który praktykował Słowo Boże. Który praktykował przebaczenie. I różnica jest wtedy, kiedy przychodzi tragedia i trudny czas do życia. Bo kiedy jest ładna pogoda, świeci słoneczko, kiedy są fajne nabożeństwa, przychodzimy do zboru, każdy z miną 158 pod tytułem Chwała Bogu, to jest miło i fajnie i nie widać żadnej różnicy. Ale kiedy przychodzi tragedia, kiedy przychodzi trudny czas, gdzie jesteśmy gnieceni, wtedy wychodzi różnica. Kto żyje z Chrystusem, kto tylko udaje. I Biblia bardzo mocno wzywa nas do przebaczenia. I o ile na przykład chrzest Duchem Świętym, który możemy przeżyć i modlić się w innych językach i mamy to, i nie musimy o to się troszczyć, jest to piękny dar, jaki dostajemy od Boga, o tyle przebaczenie nie przychodzi tak łatwo. Przebaczenie jest to trudny proces, jest to wymaganie Boże do naszego życia, które będzie towarzyszyć nam na każdym etapie życia chrześcijańskiego. I nie można powiedzieć, wiesz bracie, ja wiem o przebaczeniu, przeczytałem wszystkie wersety, mam poukładany temat przebaczenia, ale tylko w teorii. Bo wystarczy, że ktoś mi powie słowo i ja po prostu jestem obrażony i urażony do końca życia. Wiecie, mam wrażenie, że w Kościele Zachodnim dużo mówi się o przebaczeniu, ale niestety tylko się mówi. Że piękne słowo przebaczenie, piękny teologiczny temat dzisiaj w naszych zborach, kościołach, w zachodnim chrześcijaństwie często to tylko teoria i teologia. W moim życiu również. Ale staję przed Bogiem, przed Jezusem, mówię, Chryste, nie chcę, by przebaczenie było we mnie realną moją cechą charakteru. Bo wtedy, bo to się podoba Tobie. A co się podoba Tobie, to się podoba mi. Jezus jest pierwszy w przebaczeniu. Jest najlepszy w przebaczeniu. I chciałbym przeczytać taki werset, Łukasz 23:34. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, wyszydzony, przybity, a żołnierze rzucali losy o Jego szaty, Jezus mówi tak: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Pełen Ducha Świętego mówi: odpuść im, Panie. W Dziejach Apostolskich, w 7 wersecie, w 7 rozdziale, w 60 wersecie jest mowa o Szczepanie. I na początku jest mowa, że Szczepan pełen Ducha Świętego. Ostatnie słowa, jakie mówi Szczepan przed swoją śmiercią, mówi to, co Jezus. A patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. Ludzie chodzący w naturze Ducha Świętego za cenę własnej krzywdy są w stanie przebaczyć. W modlitwie Ojcze Nasz, którą wypowiadaliśmy setki razy, wypowiadamy słowa: odpuść nam nasze winy tak, jak my przebaczamy naszym winowajcom. W innym wersecie jest napisane: a jeśli wy nie odpuścicie waszym winowajcom, to i Ojciec wasz niebieski wam nie odpuści waszych przewinień. W 18 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus opowiedział przypowieść i powiedział, że Królestwo Boże podobne jest do króla, który wezwał dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów i chciał go sprzedać z całą jego rodziną. Ale dłużnik padł przed królem i powiedział: Panie, proszę, oddam Ci wszystko. Postaram Ci spłacić ten dług. Jest napisane, że król darował mu ten dług i wypuścił go wolno. Odpuścił mu 10 tysięcy talentów. Ale moje kazanie porusza. Już jedna osoba zaczęła płakać. I odpuścił mu te 10 tysięcy talentów. I człowiek, któremu odpuszczone, spotkał swojego dłużnika, który był mu winien 100 denarów. Złapał go, zaczął go szarpać i mówił, żeby mu oddał. Poddał go sędziemu i wsadził go do więzienia. Bracie i siostro, ja, jesteś winien Bogu 10 tysięcy talentów. Twój dług jest nie do spłacenia. Jesteś winien Bogu 10 tysięcy talentów. Ale masz swoich dłużników. Masz dłużników, którzy są ci winni po 100 denarów. Masz jeńców w swoim sercu. I Bóg mówi do ciebie, wypuść ich na wolność. To znaczy, pójdź wolno. Wybacz. To jest moja natura. To jest moja wola. To nie teoria. To jest moja wola. Kiedy mieszkałem w Bydgoszczy, Kościół Ewangelicznych Chrześcijan zaprosił pewnego starszego człowieka, misjonarza, który był misjonarzem, już nie pamiętam w jakim kraju, ale był on szczególny dlatego, ponieważ było to dziecko uratowane z Holokaustu, które było wywiezione pociągiem za granicę. Jego cała rodzina została zamordowana. I ten człowiek, ten misjonarz powiedział coś takiego, kiedy zaczął mówić do nas. Mówił, że zaraz po wojnie, kiedy modlił się, Bóg mu powiedział, musisz przebaczyć wszystkim katom. Musisz przebaczyć ludziom, którzy wymordowali całą rodzinę. Którzy wymordowali ludzi, których tak bardzo kochałeś. Mówił, że było bardzo trudno, ale zrobił to. I kilka lat później pojechał do Stanów Zjednoczonych na spotkanie osób, które były uratowane w tym pociągu, w którym on. I mówił, że wtedy zrozumiał, dlaczego Bóg mu to powiedział. Spotkał tam ludzi uratowanych z Holokaustu, którzy leczą się u lekarzy psychiatrów, którzy non-stop mają poważne problemy psychiczne z tego powodu, że trzymają katów non-stop w swoim sercu i żyją nieprzebaczeniem. A ten człowiek powiedział, że od momentu, kiedy przeszedł ten trudny proces przebaczania, Bóg go uwolnił. Mógł mieć czyste serce. Mógł jako człowiek, który przeżył tak straszne rzeczy, żyć normalnie. Współpracuję z taką fundacją Głos Ewangelii i ta fundacja zajmuje się głównie tworzeniem reportaży radiowych i prezes tej fundacji, on wyszukuje naprawdę bardzo ciekawych historii ludzkich, które są czasami naprawdę, jak się wysłucha, to jest szok, że ludzie przeżywają takie rzeczy. I kiedy przygotowywałem te kazanie, przypomniał mi się pewien reportaż. Możecie go sobie nawet odnaleźć. I tytuł tego reportaża to jest Nienawiść niczego nie zmieni. Jest to historia pewnego ojca, historia z Polski, któremu zamordowano córkę, którą bardzo, bardzo kochał, 18-letnią dziewczynę. I on opisuje ten cały proces. Mówił, że burzyła się w nim potężna nienawiść. Kiedy wchodził na salę sądową, miał plan, jak zabić tego człowieka, który zamordował jego córkę. Sąd uniewinnił mordercę. Ale w tym czasie, gdzie burzyła się w nim potężna nienawiść, zaczął zbliżać się do Boga i odpuścił. I ten człowiek, wiecie, opisuje każdą chwilę, jak jego córka wychodziła tego wieczoru. Naprawdę bardzo poruszająca historia i wypowiada właśnie te słowa. Że nic nie zrobiłem, przebaczyłem, bo wiem, że nienawiść niczego nie zmieni. Bardzo sławna ewangelistka Corrie ten Boom w książce Boży Włóczęga, jest to książka o niej, można przeczytać o takiej sytuacji, że po jednym ze spotkań, które prowadziła, podszedł do niej człowiek, przywitał się z nią i powiedział: jestem strażnikiem w obozie, którym była ze swoją siostrą. Mówiła, że po prostu w tym momencie jakby spadło na nią 1000 ton, rozpoznała w jego twarzy tego kata. I doszło do bardzo potężnej konfrontacji. I wybaczyła temu człowiekowi, który przez wiele dni widziała go tylko w mundurze, jako zimnego, hardkorowego kata, który znęcał się nad jej życiem. Powiem wam, że kiedy myślę na temat przebaczenia czasami, kiedy rozkminiam chrześcijaństwo, rozkminiam, przepraszam, to jest taki młodzieżowy język, mówię często do młodzieży, więc używam takich słów, rozkminiam, to znaczy rozmyślam. Kiedy rozmyślam sobie, to powstaje we mnie taki niesmak, wiecie? Bardzo dużo czytam na temat Kościoła prześladowanego, na temat naszych braci i sióstr, którzy żyją za wschodnimi granicami. Kiedy dzieliłem się tutaj kazaniem na temat Kościoła prześladowanego, opowiadałem historię pewnego muzułmanina, który był w takiej siatce śledzenia kościołów domowych i mordowania chrześcijan. Nawrócił się w momencie, kiedy podrzynał gardło dla wierzącego człowieka i ten wierzący człowiek wypowiedział mu w ostatnich chwilach swojego życia: wybaczam ci. I to było dla niego jak bomba atomowa w jego życie. I nawrócił się. Wiecie, kiedy czytam na temat naśladowców Jezusa spoza granic Polski, gdzie chrześcijaństwo jest karane śmiercią, to coś się we mnie gotuje. Bo myślę sobie tak, przed Bogiem mówię: Panie Jezu, jak to jest, że mój brat za granicami mojego kraju wybacza człowiekowi, który go morduje, a ja w Kościele Zachodnim widzę sytuację, że ktoś się poprztyka i nie jest w stanie podać drugiej osobie ręki. Jezu, Ty jesteś przecież ten sam. Jezu, Ty jesteś tym Chrystusem, który jest Panem tego człowieka, który wybacza dla ludzi, którzy mordują jego rodzinę. Jak to jest? Efezjan 4:26. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Chciałbym tu użyć pewnego obrazku, jaki również usłyszałem w kazaniu. Jezus jest naszym światłem. Jezus jest słońcem naszego życia. Mamy różne sytuacje, w których się gniewamy. Mamy różne sytuacje, w których jesteśmy urażeni. Ale bracie i siostro, i ja, dbaj o swoje serce, by światło Chrystusa nie zaszło nad twoim życiem. Bo możesz w swojej frustracji i zranieniu, w swojej urazie, która przerodzi się bardzo szybko w subtelną nienawiść, dojść do takiego momentu, że słońce twojego życia, że Jezus, Jego światło zajdzie i nie będzie ci światłem, Jezus. I powiedz, czy cena nieprzebaczenia, czy cena trzymania urazy jest warta tego, by stracić relację z Synem Bożym? Co jest wart tego, żeby stracić relację z Jezusem? Jaką cenę zapłacisz, żeby tylko światło Ewangelii zaszło nad twoim życiem? Pojednanie. List do Kolosan 1:20-22. I żeby przez Niego, przez Jezusa, wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim. Dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. I drugi list do Koryntian 5:19. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Jesteśmy naśladowcami Jezusa. naśladowcami, takimi jak On. Bóg wybaczył nam nasz grzech, nasz brud, kiedy my nawet nie pomyśleliśmy o Nim. Kiedy Bóg był dla nas nieważny, Biblia mówi, On już nas pokochał. On posłał swojego Syna Jezusa, aby nas pojednać ze sobą. Bóg, kiedy my byliśmy dla Niego obojętni, Bóg wyciągnął do nas rękę. Mówi, chodź, bądź mi synem, bądź mi córką, daję Ci moją miłość. Nieważne te 10 tysięcy talentów. Bądź mi synem, bądź mi córką. Jezus, jest napisane, że stał się mniejszy. Jezus miał w niebie chwałę, ale złożył swoją chwałę dla Ciebie i dla mnie. Stał się mniejszy, stał się sługą. Jezus, kiedy była ostatnia wieczerza, wstał od stołu, opasał się. Wziął miednicę, wziął prześcieradło i umył nogi uczniom. I powiedział tak, czy widzieliście, co wam uczyniłem? Czy zobaczyliście to? Tak i wy względem siebie czyńcie. A żeby umyć komuś nogi, musisz przed nim klęknąć. A żeby umyć komuś nogi, musisz mieć serce łagodne. Kamień z serca musi być rozbity. Pojednanie. Bóg wzywa mnie i Ciebie, abyśmy byli ludźmi, nie teologii pokoju, przebaczenia i pojednania, ale praktycznego pokoju, przebaczenia i pojednania. Chciałbym tutaj powiedzieć dwa świadectwa mojego najbliższego przyjaciela, Jurka Pieniążka, które bardzo obrazują, czym jest pojednanie. Wiecie, Jurek to był narkoman, który brał amfetaminę, który okradał swoich rodziców, sprzedawał swoje rzeczy, który miał różne sprawy sądowe, ale nawrócił się w Giżycku, w domu na grupie u Kasi Figatowskiej. Położyli na niego ręce i powiedzieli, Jezu, otwórz jego oczy, Jezu, dotknij go. Zwinął się w pozycję embrionalną i zaczął płakać. Miał bardzo rozbite relacje ze swoim tatą, bardzo. Opowiadał, że kiedy szedł ze swoimi znajomymi i któregoś dnia mijał go jego tata, to mówił, że nawet nie powiedział słowa do swojego taty. Nie powiedział ani dzień dobry, ani cześć. Mówił, że tylko na sekundę spotkały się ich oczy. Mówił, że zobaczył w oczach swego ojca, który go bardzo kochał, starego, złamanego, pokonanego człowieka. Mówił, że to po prostu tak złamało jego serce, że potem próbował popełnić samobójstwo. Trzykrotnie. 3 miesiące później właśnie ja spotkałem się z nim, bo był moim przyjacielem. Ja nawracałem się, powiedziałem mu o Jezusie, powiedziałem mu o tej grupie. On tam pojechał i nawrócił się. I kiedy wrócił do domu po tej modlitwie, to powiedział, tato, Jezus zmienił moje życie. A tata mu odpowiadał, złodzieju, gdzie tych pieniędzy tam nakradłeś w Giżycku? Relacje były zmasakrowane i dalej były, miesiąc po miesiącu. I opowiada taką sytuację, że kilka miesięcy później czytał Słowo Boże i odczuł, że ma zrobić taką rzecz, że ma podejść do swego taty, przytulić go i powiedzieć mu, że go kocha. I mówił, że odłożył Pismo Święte i powiedział, tato, chodź na chwilę. Tata podszedł do niego i on mówił, że przytulił go. Ale nie przytulił go tak mechanicznie, tylko mówił, że przytulił swego tatę bardzo czule. Że dał z siebie wszystko ze swojej czułości. I wyszeptał do ucha swego taty, tato, kocham cię. I mówił, że jego ojciec zesztywniał jak kołek. I uciekł do kuchni i przez pół godziny płakał tam. Po tym pół godziny wyszedł, przyszedł do pokoju i powiedział, synku, ja też Ciebie kocham. To jest dzieło Ducha Świętego. To jest dzieło pojednania. Głębokiego pojednania, które przychodzi przez Jezusa. Jezus mówił, ja przyszedłem, aby skłonić serca ojców do synów. Może jeszcze jedno świadectwo też z Jurka właśnie. Zwykłego gościa. Kiedy nawrócił się, on brał kiedyś udział w pewnej bójce, pobił chłopaka i kiedy go pobił, to zbił mu też okulary. Była sprawa sądowa. Sąd zarządził, że ma oddać temu chłopakowi pieniądze. Ale on olewał ten wyrok. Kiedy widział się z tym chłopakiem na mieście, to rzucali w siebie wulgaryzmami. Ale kiedy nawrócił się do Boga, to odczuł, Bóg powiedział mu: oddaj mu te pieniądze i przeproś go. Jurek pracował w firmie ciepłowniczej, tam gdzie jego tata za własne zarobione pieniądze, które zawsze wcześniej ukradzione wydawał na narkotyki, wziął mnie, powiedział: chodź ze mną do tej rodziny. Wiecie, dziękuję dzisiaj Bogu, bo mogłem być tego świadkiem. Tego, co czynił Bóg przez człowieka, który kocha Jezusa. Zapukał do drzwi, była cała rodzina, mama, tata, był ten chłopak, który kiedy go zobaczył, to się zdziwił. On powiedział: przepraszam ciebie i oddaję tobie pieniądze, 200 zł. Wiecie, w takich porachunkach ulicznych to jest niemożliwe, takie zachowania. I ten chłopak nie zareagował w żaden sposób. Zewnętrzna postawa pokazała, że w ogóle go to nie ruszyło. Ale półtora roku później Jurek jechał autobusem, wsiadł do zatłoczonego autobusu, przeciska się, patrzy, że jest tylko jedno wolne miejsce. I właśnie koło tego chłopaka. Więc usiadł i zaczęła się rozmowa. I ten chłopak powiedział mu coś takiego. Mówi: chłopie, to co zrobiłeś miało tak potężny wpływ na moje życie, że naprawdę moje życie się zmieniło przez to. Wiecie, Jurek nie mówił mu o Panu Jezusie. On przyszedł, przeprosił go i oddał mu pieniądze. Uniżył się przed nim. A ten chłopak, kiedy poszedł spać, nie mógł spać, bo nie mógł zrozumieć dlaczego. To miało wpływ, że i on zaczął być inny. I taki jest Jezus. Jezus jest zwycięzcą. Jezus jest zwycięzcą o miękkim sercu. Jezus jest zwycięzcą, który czci nadłamane i niedołamane. Bądźmy ludźmi pokoju, pojednania i przebaczenia. I wnośmy to w życie innych ludzi. Na koniec chciałbym przeczytać werset z Listu do Galacjan. 5, 22-23. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Amen.